kurier w samo południe.
LA Vision w utworze Hollywood. Jakie miłe odprężenie po tym wyborczym disco polo, a z nami jest już gość.
A gościem jest jak co czwartek Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Tak pewnie można cię przedstawić. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
No i zaczynamy od tego ataku na ataku jemeńskiego ruchu szyickiego na stolicę Arabii Saudyjskiej.
Tak, doszło do niecodziennego wydarzenia, to znaczy może to już jest, zaczyna być codziennym wydarzeniem w Arabii Saudyjskiej, mianowicie rozbieżna ilość dronów i rozbieżna ilość rakiet przeleciała nad i do stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadu. Celami miała być baza lotnicza, baza wywiadu saudyjskiego oraz Ministerstwo Obrony. Wedle komunikatu saudyjskiego cel nie został zrealizowany, znaczy cel zamachu nie został zrealizowany. Niemniej to też pokazuje, jakie możliwości mają rebelianci Huti, wspierani przez Iran i przez, w sumie przez Iran. I oczywiście to też tworzy pewnego rodzaju przypomnienie o tym dramacie, który jest w Jemenie, którego końca nie widać.
Nazywany największą klęską humanitarną od czasów II wojny światowej.
No, 30 milionów ludzi najprawdopodobniej żyje bez bieżącej wody, bez środków medycznych, bez żywności. Tak, to można powiedzieć, że chyba nie było w takiej skali w nowożytnej historii. No, jeszcze taka jest ciekawostka, jeśli chodzi o Dom Saudów. Tak, tutaj jest to bardzo ważne. Jest to kraina bardzo istotna dla interesów amerykańskich, światowych. Mianowicie Mohammed ibn Salman rozpoczął polowanie na swojego kuzyna Mohammeda ibn Naiba, nie wiem, jak to się, przepraszam, odmienia. Trudność arabskich nazwisk jest bezlitosna, no ale chodzi o to, że akurat Mohammed ibn Naib to był wieloletni szef wywiadu, minister spraw wewnętrznych, no i też następca tronu, zetronizowany, usunięty z tego pierwszeństwa przez króla Salmana na rzecz swojego najstarszego syna. I i tak właściwie się pojawiają pytania, dlaczego teraz doszło do takiej kolejnej wojny na górze. Mohammed Naib jest na emigracji w Kanadzie, ale wedle doniesień ma jakieś bardzo poważne kwity, tak zwane teczki. Teczki to jest bardzo ważne, tylko nie wiadomo, jakiej prowinencji są te teczki. Jedni mówią, że natury politycznej i to może mocno skompromitować Ibn Salmana. Drudzy mówią, że tutaj już takie media, nazwijmy to, gdzieś tam moderowane przez Teheran idące, bo oni tak się lubią szczypać, że natury obyczajowej, że tutaj Mohammed ibn Salman mógł być nakryty w jakiejś sytuacji in flagranti na przykład, co by też wykazywało determinację, dlaczego ibn Salman tak bardzo zaciekle ściga swojego kuzyna. Kuzyna, który jest taka w sumie ciekawostka, też zapisał się w annałach światowych. Tak, do światowych, z tego względu chociażby, że bardzo chwalony szef wywiadu tutaj nawiązał między innymi stosunki z Izraelem, takie pojawne, nawet udekorowany jest wysokimi odznaczeniami amerykańskimi, też był odpowiedzialny za interesy saudyjskie w Syrii, no i też w 2009 roku przeżył zamach samobójczy na samego siebie, to znaczy zamachowiec miał wszytą bombę miał w okolicach brzucha, a niektórzy mówią, że gdzie indziej jeszcze i przeżył ten zamach, tak, ale to jest taki, nie wiem, ktoś oglądał taki serial Fauda,
to
tam
właśnie,
był taki...
No bo tam był podobny motyw.
Tak, no to właśnie tam reżyserzy się zainspirowali właśnie podobną historią, znaczy właśnie wspomnianą, która miała miejsce w Arabii Saudyjskiej. No jest to taki motyw niekonwencjonalny i na pewno... już on jest w podręcznikach wszelkich analityków i wszelkich ekspertów do spraw działalności zamachowczej.
Któryś z słuchaczy Radia Wnet, kto oglądał serial Fauda albo interesuje się Bliskim Wschodem, to można tutaj wspomnieć taką ciekawostkę, że reżyser, jeden z głównych aktorów, właśnie z takiej perspektywy, można powiedzieć, eksperckiej pisał ten scenariusz, bo miał w rodzinie bodajże jego ojciec, prawda, działał w z tajnych służbach Izraela. Nie wiem, czy on sam też?
Też. Tu akurat pani redaktor tutaj ciekawy temat powołuje. Znaczy, to w ogóle jest dwójka scenarzystów. Lior Raz, czyli otwórca głównej roli Doron i Avi Issacharow. Avi Issacharow to jest jeden z najlepszych dziennikarzy. To jest, jak ktoś chce tutaj Bliski Wschód sobie poznawać, to proszę go tam wyśledzić na Twitterach i na innych aplikacjach. Jego książki się czyta i są w bardzo wielkim poważaniu. Obaj panowie w ramach służby wojskowej służyli w tak zwanym Mista Arabii, czyli właśnie się przebierali za Arabów i tam tą fałdę uprawiali na żywo. Stąd też oczywiście taki realizm, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszy sezon tego serialu, był z życia wzięty. Zresztą też Lior Raz często jednak potwierdza, że wiele wątków serialowych jest de facto przeniesieniem, które były albo tam przeżyte, albo gdzieś tam one zafunkcjonowały w realnym świecie.
To teraz jeszcze przejdźmy do kolejnego tematu. Przenieśmy się na moment do Izraela, bo wciąż niekończący się konflikt izraelsko-palestyński. No i mamy Hamas, jedną z głównych sił rządzących w Palestynie, która wzywa do jedności. Jak teraz mogą potoczyć się, jak może potoczyć się ten konflikt? Czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach?
To znaczy, Hamas rządzi niepodzielnie w Strefie Gazy, tak? Więc jedyne, co Hamas może zrobić, to jeśli chodzi o Strefę Gazy, to nafaszerować jakąś rurę fosforytem czy jakimś innym nawozem i wysłać to kilka kilometrów wzwyż do Izraela, i to jedynie mogą zrobić. Niemniej na zachodnim brzegu pojawiło się już teraz takie poważne zapytanie, mianowicie czy przypadkiem Hamas nie zamierza znowu uaktywnić zamachów samobójczych, tak? To jest metodologia, która była zdaniem palestyńskich radykałów zawieszona, zdaniem innych ekspertów Izrael po prostu wybił co do nogi większość inżynierów i inne aktywa, które były odpowiedzialne za przygotowanie do zamachu samobójczego, bo to nie jest taka łatwa sprawa przygotować taki zamach samobójczy. I z tego względu Hamas miał zawiesić w połowie lat 2000 tą metodologię, i teraz w związku z planowanymi aneksjami, które idą wielkim krokiem, tak? Hamas ma jako właśnie formę przypomnienia, albo raczej zemsta, albo raczej rozpaczy, gdzieś się przypomnieć w ten sposób, tak, żeby tak trochę takim gestem takiego rejtana, tak, rzucić, obnażyć swoją klatkę piersiową, tak? W ten sposób, ale to jest oczywiście bardzo bardzo smutne chociażby z tego względu, bardzo smutne, ponieważ znowu pieniądze, które dostaje Katar, idą z Kataru, tak? A teraz znowu się pojawiło bardzo dużo informacji o tym, że Katar jest na liście tych krajów, obok Bahrainu, obok Emiratów Arabskich i wspomniane Arabii Saudyjskiej, które zamierzają normalizować stosunki z Izraelem ponad Palestyńczykami, ponad głowami Palestyńczyków. Tak więc znowu mamy do czynienia z tym, że Palestyńczycy stają się tak jakby grą, która już nawet traci jakikolwiek sens polityczny, jeśli chodzi o ten region.
Szybkie pytanie, ostatnie pytanie, bo czas nas goni i zostajemy jeszcze w Izraelu, chociaż muszę lekko tło zarysować. Trwa miesiąc dumy, tak to nazywają środowiska LGBT. W związku z tym nie tylko, ale na ambasadach amerykańskich wywieszone są flagi LGBT. Tak samo jest na przykład w ambasadzie w Warszawie, czy nawet w konsulacie USA w Krakowie. Dzisiaj padła informacja, że w Jerozolimie, władze Jerozolimy zmusiły ambasady Stanów Zjednoczonych do zdjęcia tęczowych flag. Tutaj zastępca burmistrza tego miasta, Ari King, podkreślił, że Amerykanie nie otrzymali zgody ze strony miasta, zaś epatowanie podobnymi symbolami narusza święty charakter Jerozolimy. Jak to skomentujesz?
Kiedyś była taka książka Ateny i Jerozolima, tak? Czyli o tych dwóch przeciwstawnych światach. Tutaj, jeśli chodzi o warunki izraelskie, to mamy Tel Awiw i Jerozolima, ponieważ Tel Awiw jest światowym centrum LGBT. To jest
LGBT.
Tak. Tak. No i to jest generalnie kluby, lokale, parady publiczne, niepubliczne i inne aktywności tam są na porządku dziennym. Natomiast Jerozolima oczywiście to jest troszeczkę inna historia. Chociażby z tego względu, że ma znaczenie religijne i przez to znaczenie religijne dochodzi do takiego konfliktu pomiędzy środowiskami izraelskimi gejów i lesbijek, a władzami miejskimi, ponieważ z jednej strony wszyscy Żydzi uważają Jerozolimę za swoją stolicę, z drugiej strony jest właśnie ta blokada z przyczyn religijnych, gdzie zarówno muzułmanie, chrześcijanie, jak i Żydzi, tutaj mówię o elicie religijnej, jednoznacznie ma stosunek negatywny co do takich inicjatyw i władze Jerozolimy, żydowskie władze Jerozolimy są akurat w większości powiązane z ugrupowaniami religijnymi i z tego względu muszą tak jakby protestować aktywnie blokować inicjatywy gejów i lesbijek. Zupełnie co innego jest w Tel Awiwie, gdzie ten świat jest jak najbardziej przymilny dla władz, jak i też dla mieszkańców. No i to jest spór, który się toczy już od lat, ponieważ izraelscy gej, lesbijki, ale też i nawet Palestyńczycy gdzieś tam w tym środowisku funkcjonującym, pragną maszerować przez ulicę Jerozolimy, a to się zawsze wiąże z kamieniami rzucanymi z każdej ze stron, tak? Tak więc to jest taka ichniejsza wewnętrzna wojna pomiędzy sakrum a profanum. Coś, co można odwzorować na polskie realia, które też widzimy, że te środowiska mają tworzą dekonstrukcję wartości, które są powszechnie uważane za wartościowe.
To jest ciekawe, jeżeli chodzi o sam fakt, że ambasada, teren ambasady zawsze należy do kraju, z którego ta ambasada jest. I tutaj na tyle władze Jerozolimy miały siłę wywrzeć presję na Stany Zjednoczone, że te tą flagę musiały zwinąć, mimo tego, że znajduje się de facto na ich terenie.
Ale z Bagdadu te zwinęły. W Bagdadzie też doszło do takiej sytuacji, że w kilku krajach europejskich znalazła się ta flaga, to wywołało potężne demonstracje i no i zdjęli to, tak? Tak więc widzimy o tym, że ten dzień flagi, czy te uroczystości, które dość mocno są reprezentowane przez środowiska LGTB na świecie, to akurat jeśli chodzi o Bliski Wschód, to mają dość dużą przeciwstawność, tak?
I tu postawimy kropkę.
Na przykład właśnie to jeszcze przed kropką chciałbym powiedzieć, że na przykład Iran jest bardzo dobrym, z czołowym partnerem handlowym, jeśli chodzi o Niemcy, a Niemcy nigdy nie wzięły w obronę wieszanych gejów. Tam jest dość często tak, że w Teheranie jest taki plac Homeiniego i tam na takich żurawiach są takie szubienice i tam wieszają. No w sumie...
Najwyraźniej interes jest ważniejszy.
Interes jest znacznie ważniejszy. Znaczy pieniądze, które akurat między innymi utrzymują promocję LGBT.
Może celu święca środki. Zostawmy tu, postawmy trzy kropki. Myślę, że do tematu będziemy jeszcze wracać. Paweł Rakowski był Państwa i naszym gościem, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, współautor książki Liban, tak. Więcej niż przewodnik.
I chciałbym od razu też powiedzieć, że na najbliższym jarmarku, tak, który będzie
w sobotę.
W sobotę.
Od godziny 8.
Od godziny 8, no ja będę raczej od godziny 9. I tak sobie można tutaj tą książkę zakupić, porozmawiać o bieżących sprawach bliskowschodnich, podkreślam, bliskowschodnich i innych takich ciekawych tematach.
I zapraszamy w takim razie na sobotni jarmark od godziny 8 dla tych, którzy mają inną strefę czasową jak Paweł Rakowski od godziny 9. A teraz relax i Frankie Goes to Hollywood.